Spódź się, Eowino, księżniczko Rohanu, powtórzył Aragorn, ujmując jej prawą rękę w swoją dłoń. Zbudź się, cień przeminął. Ciemności rozwiały się, świat jest znowu jasny. Cofnął się, powierzając rękę chorej Eomerowi. Zawołaj ją, Eomerze, powiedział cicho i wyszedł z pokoju.
Eowino! Eowino!
Krzyknął Eomer z płaczem. Księżniczka otworzyła oczy.
Eomer, co za szczęście. Mówili mi, żeś poległ. Ach nie, to mi tylko podszeptywały złe głosy we śnie. Czy długo spałam?
Niedługo, siostro, odparł Eomer. Nie myśl już o tym.
Jestem dziwnie zmęczona, powiedziała. Muszę chwilę odpocząć. Ale powiedz mi, co się stało z królem Marchi? Niestety wiem, że to nie był sen. Nie próbuj mnie łudzić.
Zginął. Sprawdziły się moje przeczucia. Umarł, powiedział Eomer. Lecz przed śmiercią przekazał słowa pożegnania dla Eowiny, droższej mu niż rodzona córka. Spoczywa w chwale w wielkiej sali wieżowej Gondoru.
Bolesna nowina, a mimo to dobra ponad spodziewanie. O takiej śmierci dla niego nie śmiałam marzyć w ponurych latach, gdy zdawało się, że dom Eorla mniej godny się stał chwały niż najnędzniejsza pasterska chata. A co się stało z giermkiem króla? Niziołkiem, no wiesz, Eomerze, zasłużył sobie, żeby go mianować rycerzem Marchi. Mężnie stawał w polu.
Leży tu obok, chory. Zaraz do niego pójdę, wtrącił się Gandalf. Ty, Eomerze, zostań tu jeszcze chwilę. Nie rozmawiajcie jednak o wojnie i smutkach, póki Eowina nie odzyska sił. Cieszymy się wszyscy, że się zbudziła, znów zdrowa i pełna nadziei. Najwaleczniejsza z księżniczek.
Zdrowa?
Może.
Przynajmniej dopóki będę mogła na pustym siodle zastąpić w szeregach Rohanu poległego jeźdźca. Ale pełna nadziei? Nie wiem, czy odzyskam nadzieję,
odparła Eowina. Gandalf i Pipin weszli do pokoju, gdzie leżał Merry i zastali tu przy wezgłowiu hobbita Aragorna.
Mój biedny, kochany Merry, zawołał Pipin, podbiegając do łóżka. Wydało mu się bowiem, że przyjaciel wygląda gorzej niż przedtem. Twarz jego przybrała szary odcień i jakby postarzała, napiętnowana troską i smutkiem. Strach zdjął nagle Pipina, że Merry umiera.
Nie bój się, uspokoił go Aragorn. Zjawiłem się w porę. Przywołałem go już z powrotem do życia. Jest bardzo zmęczony i zasmucony. Odniósł taką samą ranę jak Eowina, bo odważył się zadać cios straszliwemu przeciwnikowi. Ale te rany zagoją się. Zwycięży je ten silny i wesoły duch, który w nim tkwi. O przeżytym smutku Merry już nie zapomni, lecz nie straci wesela w sercu. Będzie tylko odtąd mądrzejszy.
Aragorn położył dłoń na czole Meriadoka, pogładził łagodnie ciemną czuprynę, dotknął powiek i zawołał hobbita po imieniu. A gdy aromat królewskich liści rozszedł się w powietrzu, niby zapach sadów i wrzosowiska brzęczącego od pszczół w dzień słoneczny, Merry ocknął się nagle i powiedział:
— Jeść mi się chce. Która to godzina?
— Pora kolacji minęła — odparł Pipin — ale postaram się przynieść ci coś do przegryzienia, jeśli mi tutejsi ludzie nie odmówią.
— Nie odmówią z pewnością — rzekł Gandalf. — Wszystko, co się znajdzie w Minas Tirith, dadzą chętnie dla tego rycerza Rohanu, którego imię cieszy się wielką sławą.
— Świetnie — wykrzyknął Merry. — W takim razie proszę najpierw o kolację, a potem o fajkę.
Spochmurniał nagle.
— Nie, fajki nie chcę.
Nie będę już chyba nigdy palił fajkowego ziela.
Dlaczego? Spytał Pipin.
Dlatego, zwolna odpowiedział Mary, że stary król nie żyje. Teraz wszystko sobie przypomniałem. Żegnając mnie, żałował, że nie miał sposobności pogawędzić ze mną o sztuce palenia fajki. To były niemal ostatnie jego słowa. Nigdy bym nie mógł zapalić fajki bez wspomnienia o nim, Pipinie, i o tym dniu, gdy przybył do Isengardu i potraktował nas tak łaskawie.
A więc pal fajkę i wspominaj króla Theodena, rzekł Aragorn. Miał zacne serce i był wielkim królem. Dotrzymał przysięgi i wydźwignął się z mroków w ostatni piękny, słoneczny poranek. Krótko trwała twoja służba przy nim, ale powinno ci po niej zostać wspomnienie miłe i chlubne do końca twoich dni.
Mary uśmiechnął się na to.
A więc dobrze, powiedział. Jeżeli obieży świat dostarczy mi wszystkiego, co trzeba, będę ćmił fajeczkę, myśląc o królu Theodenie. Miałem w swoim tobołku garść ziela, najprzedniejszego z zapasów Sarumana, ale nie wiem, gdzie się po bitwie moje bagaże podziały.
Grubo się mylisz, mości Meriadoku, jeżeli sądzisz, że przedarłem się przez góry i przemierzyłem pola Gondoru, torując sobie drogę ogniem i mieczem po to, żeby zaopatrzyć w fajkowe ziele niedbałego żołnierza, który zgubił cały swój ekwipunek, odparł Aragorn.
Albo się twój tobołek odnajdzie, albo będziesz musiał zwrócić się do tutejszego mistrza zielarza. On powie ci, że nic mu nie wiadomo, jakoby to pożądane przez ciebie ziele posiadało jakieś zalety. Wie natomiast, że nazywa się ono wulgarnie fajkowym liściem, naukowo galenas, a w mowie różnych plemion tak lub owak. Uraczy cię starym rymowanym porzekadłem, którego sensu sam nie rozumie, po czym z ubolewaniem oświadczy, że ziela tego w domu uzdrowień nie ma ani na lekarstwo. Ty zaś będziesz mógł się pocieszyć rozmyślaniem o historii języków. Ale teraz muszę cię pożegnać. Nie spałem w takim łóżku, w jakim ty się tu wylegujesz, odkąd opuściłem Dun Harrow. A od wczorajszego wieczora nic w ustach nie miałem.
Mary chwycił jego rękę i ucałował. Przepraszam, że cię zatrzymałem, powiedział. Idź, nie zwlekając dłużej. Od tamtej nocy w gospodzie, pod rozbrykanym kucykiem w Bri, wiecznie ci tylko przysparzamy kłopotów. Ale my, hobici, taki już mamy zwyczaj, że w chwilach wzruszenia uciekamy się do błahych słów i mniej mówimy niż czujemy. Boimy się powiedzieć za dużo. Dlatego brak nam właściwych słów, gdy nie wypada żartować.
Wiem o tym. Znam was dobrze, odparł Aragorn. Gdyby nie to, nie odpłacałbym wam często tą samą monetą. Niech żyje Shire i nigdy nie straci humoru.
Pocałował Meriadoka i wyszedł, zabierając z sobą Gandalfa. Pipin został z przyjacielem.
Kogo w świecie można porównać z Aragornem, powiedział. Chyba jednego Gandalfa. Myślę, że między nimi jest jakieś pokrewieństwo. Słuchaj, Gapo, przecież twój tobołek leży pod łóżkiem. Miałeś go na plecach, kiedy cię spotkałem. Obieży świat oczywiście widział go przez cały czas, kiedy z tobą rozprawiał. Zresztą ja też mam zapasik fajkowego ziela. Nie żałuj sobie. Liście z południowej ćwiartki Shire'u. Nabij fajkę, a ja tymczasem skoczę poszukać czegoś do zjedzenia. A potem wreszcie pogadamy zwyczajnie jak hobbici. U licha, my tu kowie i brędy bakowie nie umiemy długo żyć na wyżynach.
Nie umiemy, przyznał Mary. Przynajmniej ja.
Jeszcze nie. Ale bądź co bądź, umiemy je teraz dostrzec i uczcić. Myślę, że najlepiej jest, kiedy się po prostu kocha to, do czego serce samo od urodzenia ciągnie. Od czegoś przecież trzeba zacząć. A gleba w Shire jest głęboka, ale istnieją rzeczy głębsze i wyższe. I gdyby nie one, żaden dziadek w naszym kraju nie mógłby uprawiać swego ogródka, ciesząc się pokojem, czy tym, co mu się pokojem wydaje. Cieszę się, że teraz o tych rzeczach coś niecoś wiem. Ale po co ja o tym gadam?
Daj no te liście i wyjmij z tobołka moją fajkę, jeśli się nie połamała.
Aragorn i Gandalf poszli do głównego opiekuna domu uzdrowień i poradzili mu, żeby Faramira i Eowynę zatrzymał jeszcze przez czas dłuższy, pielęgnując troskliwie. Księżniczka Eowyna, powiedział Aragorn, będzie się rwała z łóżka i zechce wkrótce wyjść na świat, ale nie trzeba jej na to pozwolić, jeśli da się przekonać. Co najmniej przez 10 dni.
Co do Faramira, dodał Gandalf, będzie musiał wkrótce dowiedzieć się o śmierci ojca. Nie należy jednak opowiadać mu całej prawdy o szaleństwie Denethora, póki nie wyzdrowieje zupełnie i nie przyjdzie pora na objęcie przez niego nowych obowiązków. Trzeba dopilnować, żeby Beregond i niziołek Perian, którzy byli świadkami tych strasznych zdarzeń, nie wygadali się przed czasem.
— A jak mam postąpić z drugim Perianem, z tym, który leży również chory? — spytał opiekun.
— Prawdopodobnie zechce już jutro na chwilę wstać — odparł Aragorn. — Można mu na to pozwolić, jeśli będzie miał ochotę. Niech się trochę przespaceruje pod opieką przyjaciół.
— Bardzo dziwne plemię — stwierdził opiekun, kręcąc głową. — Kijem ich nie dobijesz.
U wejścia do domów uzdrowień tłum się zgromadził, czekając na Aragorna. Zebrani pospieszyli za nim. Gdy wreszcie zjadł wieczerze, zaczęli go nagabywać różni ludzie, prosząc, żeby uzdrowił temu krewniaka, a innemu przyjaciela, niebezpiecznie rannego lub zatrutego przez czarny cień. Aragorn wezwał do pomocy synów Elronda i we trzech do późna w noc odwiedzali chorych. Po całym grodzie rozeszła się nowina. Król wrócił naprawdę. Gondorczycy nazwali go kamieniem elfów z powodu zielonego klejnotu, który lśnił na jego piersi i w ten sposób od własnego ludu otrzymał imię, które przepowiedziano mu niegdyś w dniu jego urodzenia. Gdy w końcu zabrakło mu sił, owinął się płaszczem i wymknął cichaczem z grodu, aby pod namiotem przespać choć parę godzin do świtu. Rankiem na wieży powiewała flaga Dol Amrotu. Biały okręt, niby łabędź, kołysał się na błękitnej fali, a lud, spoglądając nań, dziwił się i pytał sam siebie, czy powrót króla nie był tylko przywidzeniem sennym.